Va pensie rozulali do raty Giuseppe Verdi. To utwór, który wybrała dla nas dzisiejsza gościni Julia Wollner, która jest oczywiście z nami w studiu. A rozmawiamy o małych miastach, o małych ojczyznach. Jak to się tutaj nam połączyło magicznie?
Z małymi miastami może mniej, ale z ojczyznami jak najbardziej, i małymi, i dużymi, bo wysłuchałyśmy fragmentu Nabucco opery Verdiego, gdzie niewolnicy śpiewają o swojej tęsknocie za domem, za swoim krajem. Oczywiście mowa jest tutaj o tych żydowskich niewolnikach, ale Verdi, pisząc tę operę, nawiązywał do sytuacji Włochów oczywiście, którzy wówczas też tęsknili za swoją ojczyzną podzieloną. No i myślę, że ta tęsknota za ojczyzną znowu to jest coś, co jest nam wspólne bez względu na to, skąd pochodzimy. Jeśli oddalimy się od niej, to zawsze odczuwamy jakąś nostalgię, aczkolwiek rzeczywiście ta ojczyzna może być różnie pojmowana, bo może być duża, może być mała, możemy mówić o ziemi, możemy mówić o ludziach. Dla każdego ojczyzna i dom znaczy coś troszkę innego.
A myślisz, że jest jakieś tutaj z perspektywy takiej bardziej włoskiej, czy jest jakieś rozróżnienie, jeżeli chodzi o pokolenie? Że jednak starsze osoby we Włoszech to przywiązanie do ziemi, czy też do swojego miasteczka, wsi, regionu mają zdecydowanie większe niż pokolenie chociażby moje, pokolenie 30-latków, nawet młodsze, osób, które są chcąc nie chcąc w bardzo globalnym świecie i w takim świecie bez granic i bez tego przywiązania często.
Bardzo trudne i bardzo ciekawe pytanie. Niestety nie umiem się wypowiedzieć, że tak powiem, naukowo, bo nie pamiętam, żebym miała styczność z jakimikolwiek danymi na ten temat, z jakimiś statystykami, które pokazywałyby to podejście. Mogę oczywiście mówić tylko o...
Z własnych obserwacji,
Z własnych obserwacji. Moja spontaniczna odpowiedź jest taka, że nie ma wielkiej różnicy. Wróciłam kilka dni temu z Rzymu, gdzie był to bardzo dziwny dla mnie wyjazd, bo zdałam sobie po raz pierwszy w życiu sprawę, jadąc do mojego ukochanego miasta, w którym robiłam swego czasu doktorat, pomieszkiwałam, że jadę tam i nie znam tam już nikogo, ponieważ wszyscy moi znajomi właśnie ze studiów, z czasów mojej młodości, w tej chwili mieszkają za granicą. Rozpierzchli się po świecie, wiele osób mieszka w Anglii, moja najbliższa przyjaciółka rzymska mieszka w Paryżu, druga przyjaciółka mieszka w Szwajcarii. Także nagle się okazało, że ja w tym Rzymie już w zasadzie nikogo nie znam, jeśli chodzi o takie najbliższe mi osoby. I zastanawiałam się właśnie spacerując, jak to jest i jakie mam wnioski z rozmów z nimi. Oni wszyscy bardzo tęsknią. Widzą oczywiście nie tylko blaski, ale również cienie tego życia we Włoszech i podejmowali swoje decyzje o wyjeździe w sposób świadomy, ale u każdego z nich w rozmowie pojawia się hasło powrotu, prędzej czy później. Czy jest to typowo włoskie, czy nie, tego nie umiem
znowu
powiedzieć. Tak, natomiast mam takie wrażenie, że jednak to przywiązanie do miejsca jest głębokie. Nie widzę różnicy w mówieniu o swoim pochodzeniu na przykład. To, co powiedziałyśmy wcześniej, że jak się rozmawia z Włochami, to oni w pierwszej kolejności mówią, że są, nie wiem, Toskano, Calabrese, a nie, że z Włoch są, tak? Dokładnie tak samo jest w naszym pokoleniu. Też jak pytamy kogoś o to, skąd jest, to od pierwszej kolejności powie, z jakiego jest regionu, bądź z jakiej jest prowincji, a nie że jest Włochem, tak? Więc wydaje mi się, że to przywiązanie do tego miejsca urodzenia jest nadal bardzo, bardzo silne. Mhm.
Przypomniało mi się, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy z Natalią Konrad o tym, że ta tożsamość oczywiście jest bardzo spójna z językami, z dialektami, które pojawiają się i które są wciąż silne, chyba częściej w domu niż na ulicy, ale ja też się zastanawiam, tutaj myśląc też przez pryzmat tego języka, czy takie nastawienie we Włoszech często na lokalność, region, może nie, lokalność i to bycie u siebie i otaczanie się tym wszystkim, co jest moje, co znam, co pielęgnuje, w jaki sposób, tutaj będę trochę adwokatem diabła, nie zamyka, nie ogranicza i nie izoluje ich od tego świata dalej właśnie. No chociażby ten przykład tej Sardynii, o której mówiłam. Myślę sobie, że z jednej strony można powiedzieć to piękne właśnie, bo znam każdy kamień, znam każdy kwiat, ale z drugiej strony jak to? Tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów masz piękno i to jest też wciąż twoje. Znaczy pytanie, co jest twoje, co jest nasze w ogóle tutaj. Tak. To już jest takie bardziej egzystencjonalne pytanie, ale zastanawiam się, czy to nie ogranicza?
Ja myślę, że jak to zwykle bywa, skrajności są niebezpieczne. I pewnie rzeczywiście, no ja na pewno bym sobie nie mogła wyobrazić spędzenia życia tylko w swojej wiosce i nie wychylenia nosa za nią. Tym bardziej, że kocham podróżować i w zasadzie całe moje życie na podróżowaniu i poznawaniu innych kultur się opiera. Natomiast znowu taka moja spontaniczna myśl jest taka, że żyjemy w czasach, w których ten pęd, jakaś taka epizodyczność, ruch, zmiana są bardzo silnie zaznaczone i od tego się nie da uciec, gdziekolwiek mieszkamy, czy jest to mała wioska na Sardynii, czy jest to duże miasto w Europie kontynentalnej. Te baumanowskie typy osobowości, spacerowicz, włóczęga, turysta, to już nam pokazuje, tak? To jest nasza rzeczywistość. W związku z tym siłą rzeczy jesteśmy w tym jakoś tam zanurzeni. I myślę, że to włoskie próbowanie jednak skupienia się na tym, co jest najbliżej, jest tutaj wspaniałą przeciwwagą. Znowu, wywodzącą się w zasadzie ze starożytnego Rzymu, to słynne horacjańskie chwytanie chwili, carpe diem, chwytaj dzień. Oczywiście ono mówi o czasie, tak? Chwytaj dzień, chwytaj chwilę, czyli jest ta kategoria czasu, ale nie można chwytać chwili i dnia, jeśli nie przyjrzymy się również kategorii przestrzeni, tak? Musimy się przyjrzeć miejscu, w którym jesteśmy, doświadczyć go i to się bardzo, bardzo łączy, tak? Właśnie carpe diem zamienia się w to, co jest takim popularnym hasłem dzisiaj, czyli tu i teraz, tak? Mm-hmm. Nie tylko teraz, ale również tu.
Coś, za czym tęsknimy tak naprawdę.
Bardzo tęsknimy, tak. Ja myślę, że właśnie ten pęd, ciągła zmiana, która jest taką charakterystyczną cechą naszych czasów, no jest bardzo męcząca dla wszystkich. Nie jest to odkrywcza myśl, ale myślę, że mimo wszystko warto ją podkreślać po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że są inne możliwości, że można inaczej, że można próbować się chociaż na chwilkę zatrzymać, tak?
Myślę sobie, że inicjatorami takich pomysłów i ruchów jak właśnie Città Slow, czy też i Borghi più belli di Italia, czyli stowarzyszenia, które promują małe włoskie miasteczka, a Città Slow to chyba bardziej znane sformułowanie, powolne miasto, miasto, które jest też nastawione na taki bezstresowy tryb życia, tryb z uważnością, tryb po prostu ze spokojem i ze zwolnieniem. No właśnie.
To jest włoski koncept.
Co by też się łączyło z tym naszym początkowym rozważaniem. Czy te Włochy rzeczywiście są w tym wyjątkowe, jeżeli chodzi o te podejście do tego, co mniejsze, tego, co bliższe, tego, co wolniejsze?
Tak, ja myślę, że to jest, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, po prostu każda nacja ze względu na pewne uwarunkowania historyczne, geograficzne, kulturowe zwraca na inne elementy rzeczywistości uwagę. I na pewno nie jest przypadkiem fakt, że ten ruch Città Slow, o którym teraz wspomniałaś, narodził się we Włoszech. Co ciekawe, narodził się po ruchu slow food, to znaczy najpierw było jedzenie, dopiero potem było życie w miasteczkach.
Był 99 rok, prawda?
Bodajże właśnie w 99 roku w Orvieto odbyło się takie pierwsze zgromadzenie przedstawicieli miasteczek, które chciały dołączyć do takiego ruchu. Inspiratorem, pomysłodawcą tego ruchu był Paolo Saturnini, ówczesny burmistrz Grevein Chianti, czyli miejscowości toskańskiej. Właśnie inspiracją był tutaj ruch slow food, czyli ruch, który ma na celu opiekę nad lokalnymi smakami. Ich takim hasłem przewodnim jest ochrona prawa do smaku. No tutaj się pojawił pomysł, żeby chronić prawo do życia właśnie w skupieniu na tym, co jest najbliżej. I tak, jest to włoski wynalazek. Ale znowu, żeby pokazać, że nie tak daleko nam wcale do tego, myślę, że warte jest podkreślenia to, że Polska w tej chwili jest bodajże na trzecim bądź na czwartym miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę tych miasteczek zrzeszonych właśnie w Città Slow, czyli bardzo
spodobało
się to w Polsce,
nam się.
Tak, bardzo się to w Polsce przyjęło. Ja nawet mam takie marzenie, żeby się przejechać szlakiem tych miasteczek, bo wiele z nich pamiętam jeszcze z dzieciństwa, z lat 80. czy wczesnych lat 90., kiedy ten ruch nie istniał. Ciekawa jestem, myślę, że mogłoby być ciekawym zaobserwować, jakie zmiany tam zaszły i na ile rzeczywiście udało się pewne rzeczy tam zaakcentować, jakieś elementy, które które już na pewno istniały wcześniej, ale być może dopiero teraz w pełni wybrzmiewają. Tych miasteczek jest, tak jak mówię, bardzo wiele u nas. Ja marzę o tym, żeby pojechać do Olsztynka na przykład. To jest takie miejsce na Mazurach, które właśnie pamiętam ze swojej wczesnej młodości. Reszel, który jest podobno absolutnie niezwykły. No właśnie, także tym szlakiem małych, powolnych miasteczek włoskich możemy się, jak się okazuje, w Polsce również przejechać. Zresztą w większości tych miejsc jakieś włoskie ślady znajdziemy, czy to w architekturze, czy to w jakichś zbiorach sztuki, czy w historii. Także ta Italia in Polonia, jak ja to nazywam, ona jest zawsze gdzieś tam obecna. I to może być bardzo ciekawy pomysł na podróżowanie, chociażby wakacyjne, skoro jesteśmy w tym momencie kalendarza.
Skoro rozpoczynamy cykl wakacyjny. A powiedz tak już pod koniec, chciałabym cię zapytać o ten Rzym, czyli twoją największą pasję, jak często mówisz. Wróciłaś tydzień temu z Rzymu. I zastanawiam się, jak to jest, czy takie powroty u ciebie wywołują zachowanie, gdzie raczej wracasz do tego, co już znasz w Rzymie i okolicy, czy to jest taki proces, że za każdym razem, kiedy jesteś, to powroty jednak są połączone z czymś nowym, z poszukiwaniem czegoś, czego jeszcze nie znałaś, jeszcze nie zobaczyłaś. Jak to jest z tym?
Mówiłam na początku o tych antytezach, o tych kontrastach, o tych połączeniach różnych przeciwstawnych pojęć i dokładnie tak jest z Rzymem i moim stosunkiem do Rzymu i moim jeżdżeniem do Rzymu. Musi być zawsze wycieczka po ulubionych miejscach, ale za każdym razem jest też odkrywanie czegoś nowego. Jest to ewenement, myślę, na skalę światową. Fakt, że do Rzymu można jeździć setki razy, ja już nawet nie liczę, no bo mam lat 41 i w zasadzie w każdym roku poza pandemią może. Jestem tam kilka razy, przez rok tam mieszkałam. Nie ma wyjazdu do Rzymu bez zobaczenia czegoś nowego, czy jest to świeżo jakaś odkopana archeologiczna nowinka, którą trudno nazwać nowinką, czy jest to jakaś wystawa, czy jest to jakiś kościół, który do tej pory był zamknięty, czy jest to po prostu jakaś uliczka, której wcześniej nie widziałam, a teraz zachwycam się jej urokiem. To jest miasto, które ma tyle warstw, że nie starczy życia, żeby je wszystkie obejrzeć i jest to wspaniałe. Z drugiej strony jeden z moich przyjaciół rzymskich, no właśnie, który już w Rzymie niestety nie mieszka, zawsze witał mnie, kiedy przyjeżdżałam do Rzymu, słowami bentornata, czyli witaj z powrotem. Co mi dawało takie poczucie, że no też jestem w pewnym sensie stamtąd, tak? Ale rozmawiałyśmy tutaj dzisiaj o tych małych ojczyznach. Myślę, że dobrą puentą będzie przypomnienie słów Henryka Sienkiewicza, który mówił, że wszyscy ludzie mają dwie ojczyzny, swoją własną i Włochy. No więc Włochy też są naszą ojczyzną i też pewnie każdy z nas ma tam jakąś swoją małą ojczyznę. Tą małą moją ojczyzną jest Rzym.
Nie ma piękniejszej puenty. Bardzo ci dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję.
Bo nie wyobrażam sobie inaczej. Pożegnamy się oczywiście również utworem od ciebie, który jest przepełniony rzymskością. Bardzo proszę.